Byłeś chuliganem, rozumiem, jakimś, tak?
Tak. Będąc w podstawówce, rodzice byli wzywani w drugiej klasie podstawówki zapalanie papierosów. Druga klasa podstawówki, policzcie, ile to jest lat. Mieliśmy trudności również z policją, tak? Robiliśmy różne rzeczy. Natomiast wiesz, no... teraz ważne, że od wielu, wielu lat zostało nam to wybite z głowy. Śpiąc gdzieś tam w hotelu po drodze, bo wracaliśmy, miałem bardzo silne zawroty głowy. Myślałem, że się wywrócę, że spadnę z łóżka, bo zacząłem się jakoś tak dziwnie trząść. I wtedy się wystraszyłem.
Na jakim poziomie to zadłużenie było?
Wiesz, to było kilkanaście lat temu, kilkaset tysięcy złotych.
Ty jesteś człowiekiem, który w ciągu jednego sezonu potrafi zużyć opon o jakiej wartości? Łącznej.
Kilkaset tysięcy złotych.
No musi mieć do siebie ten pilot zaufania, podkule.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Kajetan Kajetanowicz to najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy. Jest trzykrotnym mistrzem Europy oraz czterokrotnym mistrzem Polski. Dziś jako jedyny Polak regularnie ściga się w rajdowych mistrzostwach świata. W 2019 roku został drugim najszybszym kierowcą kategorii WRC 2, a w 2020 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji sezonowej WRC 3. W swoim dorobku ma również 7 wygranych z rzędu w prestiżowym rajdzie Barburka, prywatnie tata Oriany i Gracjana. I teraz na koniec tego wstępu chciałbym Was zachęcić do subskrybowania kanału. Im więcej liczy sobie społeczność Dużego w Maluchu, tym większa szansa, że w przyszłości uda się pozyskiwać równie interesujących gości jak obecnie. Nic Was to nie kosztuje, więc pozostawcie po sobie ślad w formie subskrypcji. A teraz oglądamy.
Może tak zacznijmy, czy to jest jakby 620 około koni, 320 koni? I koni, Filip by mi musiał pomóc, ale normalnie byłoby około 20 kilka koni.
Myślę, że już dużo, dużo mniej.
Sprawdzimy. Na pewno wyciśniemy wszystkie z niego. To Subaru, prawdę mówiąc, jest trochę takim autem archaicznym, bo nim zdobywałem tytuł, w zasadzie 3 tytuły mistrza Polski wiele lat temu. Ale nadal tym autem trenuję, nadal nim jeżdżę, szybko wykorzystuję go właśnie do tego, żeby podnosić swoje umiejętności. Doprowadzenie do stanu takiego kosztowało te wiele lat temu, myślę, że około 10 lat temu kosztowało około 140 tysięcy euro, mniej więcej, w zależności od tego, czy były założone lampy przy zakupie, czy nie, na przykład. Ale w zasadzie auto dostaje się z przysłowiową gaśnicą i apteczką, nic więcej, więc cały zestaw części trzeba sobie dokupić, a jak wiecie, te części idą jak woda przy takiej eksploatacji.
W Subaru znajdują się opony, które mają właściwości jezdne dedykowane pod tor stricte. Opony, które masz w BMW, różnią się zasadniczo od tych z Subaru. Możesz wyjaśnić, na czym ta różnica polega?
Są to cywilne opony, ale jednocześnie sportowe i dedykowane do tego samochodu. Dają wielką przyczepność, dają dużo frajdy z jazdy, zapewniają duże bezpieczeństwo, natomiast są stworzone dokładnie pod ten model samochodu.
Rozumiem, że jesteś przyzwyczajony do jednej konkretnej marki, prawda?
Tak, popraw mnie, bo pewnie się przygotowałeś, ale 6-7 lat jeżdżę na oponach marki Pirelli. W samochodach cywilnych, ale także w samochodach rajdowych. Miałem ich sporo i to na każdej nawierzchni używam opon Pirelli. Niestety w Twoim maluchu nie są zamontowane opony Pirelli, ale to też chyba naprawimy. Tutaj w tych dwóch moich mamy dedykowane opony. Opony oczywiście Pirelli, tutaj cywilne, rzecz jasna, w Subaru rajdowe. Opony, które są dostosowane tutaj do bardziej uniwersalnych warunków, a tutaj dedykowane. Akurat w tym momencie na Subaru są założone sliki, czyli opony na nawierzchnię suchą, opony na nawierzchnię asfaltową w średniej mieszance.
Zapraszam Cię teraz do swojego maluszka, siedzenie pasażera czy kierowcy.
Dasz poprowadzić?
Jedziemy w takim razie. Chciałbym, żeby dzisiaj widzowie poznali nieco inną Twoją stronę. Często moi goście prezentują...
Nie wiem, czy się da. Może... Pojedziemy tam, dawno nie jechałem tam.
Macie w takim razie odpowiedź, dlaczego moi goście tak rzadko prowadzą Malucha, jednak gdy ja go prowadzę, to jest dużo, dużo prościej. Więc Kajetan, może zrobimy w ten sposób, bo wtedy będzie ci prościej się skupić na myśle.
Dawaj, dawaj, jest okej, okay, jest okej, okay? Okay, postaram się.
A jak będę nalegał?
Zaraz koło komisariatu pojedziemy, więc serce będzie mi szybciej biło.
Dobrze, zaraz przejeżdżamy koło komisariatu. Miałeś jakieś do czynienia z policją w swoim życiu?
No tak. Pytasz o...
O przeszłość, taką
ogóle,
jeszcze przed
tak,
sportem.
Ogólnie. Tak, no tak, no na pewno, wiele razy.
Czyli byłeś takim urwisem, można powiedzieć.
Tak.
Innymi słowy, przechodziłeś buntowniczy okres dojrzewania.
Tak. I to nie wiadomo dlaczego, wiesz, bo moi rodzice byli i są bardzo dobrymi ludźmi. Próbowali mnie wychować naprawdę w takim duchu z zasadami, w duchu pracowitości, co w ogóle nie było zbieżne z moimi myślami. Oczywiście będąc młodym człowiekiem nie jest łatwo mieć jakąś taką tego typu perspektywę, no bo lepiej, wiesz, pójść gdzieś z kumplami i się pobawić, niż iść do pracy na przykład, ale moi rodzice mi dawali dobry przykład, więc kompletnie nie rozumiem dlaczego, być może gdzieś tam, może w genach ta adrenalina i ona się przeniosła, bo ja to też analizuję, dlaczego tak jest, że teraz nie mam czasu, w ogóle nie miałem dnia wolnego w tym roku jeszcze, więc to jest dla mnie jakaś abstrakcja. Majówkę miałeś wolną?
No niestety też dosyć pracowitą.
Ale z reguły jak ktoś ma, nie wiem, jeden dzień zajętą majówkę na przykład, no to nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie temu, miesiąc temu miał jakiś dzień wolny, nie? No bo, nie wiem, jak się normalnie pracuje, no to też jest wolne. Weekendy czasami mają, nie? Pracujesz w Żabce na przykład, no to masz jakiś tam dzień wolny, czy na stacji benzynowej. A właśnie ja nie mam, więc jakby moje życie się odwróciło kompletnie do góry nogami.
Czyli kiedyś byłeś gościem, który nie miał, a dzisiaj ma. Jak Kizo. Jest taki raper, który ma taki właśnie przekaz.
Jest.
I można powiedzieć, że ty też do tej grupy się zaliczałeś. Ja troszeczkę...
Śledzą nas. Dobra, wyprzedzimy ten traktor.
Myślę, że Złoty Maluch na wsi się dosyć mocno pasowuje w ten klimat. Wracając do tych kwestii związanych z twoim buntowniczym okresem młodzieńczym. Byłeś chuliganem, rozumiem, jakimś, tak?
Tak. To jakoś bezsprzecznie, wiesz? I to nie do końca jest się czym chwalić. W książce swojej coś tam napisałem, natomiast i faktycznie powiedziałem więcej chyba po trzecim tytule Mistrza Europy dopiero. Na zasadzie może trochę przestrogi, może tego, że można mistrzowi już trochę więcej.
Przynajmniej zdradzić, jakie były początki, prawda? Bo to też jest drogowskaz dla osób, które szukają sensu, tak jak ty. No bo umówmy się, często ta pasja pozwala wydostać się z nizin, społecznych też często, i pójść prosto. Czy ty w ogóle potrafisz sobie wyobrazić, co by z tobą się stało, gdyby nie właśnie samochody?
Wiesz co, w życiu gdzieś tam trzeba bazować w jakimś sensie na szczęściu, ale nie można temu szczęściu oddawać całego swojego życia. Na pewno szczęście mi pomogło. Nie wiem co jeszcze. Pasja, gdzieś tam coś przeskoczyło. I żeby młodzi ludzie zrozumieli, ja byłem też głupi, tak jak niektórzy młodzi ludzie się w tej chwili zachowują, co nie znaczy, że teraz się też jakoś zawsze mądrze zachowuję, tak? Ale myślę, że lepiej, mój przykład jest...
Widać, że ci niezręcznie o tym mówić, że cedzisz słowa jak jakiś zawodowy polityk.
Wiesz co, tak,
ale
bo rzadko gadam o przeszłości.
Ale powiem ci, Kajetan, tak, co parę lat spotykamy starych znajomych. Statystycznie zawsze gdzieś kogoś się spotka. Często zastanawiamy się, co nas z tymi ludźmi łączyło, nie ma tej energii. Nie trzeba szukać dalej. Wiele związków po czasie okazuje się nietrafionych i ludzie się totalnie zmieniają. Więc jeśli ty mówisz o czymś, co miało miejsce kilkanaście lat temu, to możesz o tym spokojnie opowiadać, bo to jest twoja przeszłość, którą zostawiłeś za sobą i dzisiaj jesteś obywatelem świata, sportowcem, wręcz czasami dumą narodową.
Patrząc na właśnie niektórych moich znajomych z lat przeszłych, tak, z tych wielu lat, to faktycznie mi się udało. I to mam takie poczucie, że jestem szczęściarzem.
Ale co, są bezrobotni, siedzą w więzieniach?
Tak, na przykład, nie? Więc wielu moich kolegów nie skończyło dobrze, o. Ale tak czasami bywa, niestety tak jest i nie mamy my czasami na to większego wpływu. Natomiast wiesz, żeby była jakaś konkluzja, bo tak owijamy w bawełnę i tak dalej, nie?
No myślę, że warto byłoby powiedzieć widzom, czego słuchają stricte teraz, o czym słuchają opowieści.
Słuchają o tym, żeby się szybko zorientować. Żeby nie brodzić ręką w gównie, tylko jeżeli mają ambicje, chcą coś zrobić, przepraszam, zapomniałem, że tu jest synchronizowana jedynka. Dawno, wiele lat nie jeździłem maluchem. To trzeba po prostu się wziąć w garść i zacząć coś działać. Bo jeżeli chcemy dobrze skończyć, a nie źle. Wiesz, ktoś powie, kurczę, co pieprzy ten gość? Przecież jest okej, ja wiesz, nawet jak ktoś zarabia duże pieniądze, wiesz, tylko po pierwsze, w jaki sposób te pieniądze zarabiamy, czy one są legalne, czy jesteśmy w stanie zrobić coś lepiej, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, wiesz o co chodzi, dobrymi dla innych na przykład, nie? Jakieś poczucie wartości nie tylko swojej, ale też myślmy o innych. Wiesz, po prostu...
A kto cię wyciągnął z tego ciemnego...
Często patrzymy na czubek swojego nosa, nie? Popatrzmy szerszym kątem.
A kto cię wyciągnął z tego błędnego sposobu myślenia, gdzie patrzyłeś tylko na własny czubek nosa i jednocześnie wyrządzałeś ludziom mniejszą bądź większą krzywdę?
Znaczy ja wyrządzałem na przykład to, co wiem na 100%, moim rodzicom krzywdę, tak? Bo oni się starali, oni dbali o to, żebym ja miał to, co nie było siana w domu, tak? Nie było kasy na to, żebym mógł realizować swoje pasje, cele. Prosiłem o motorynkę wiele, wiele miesięcy, nie byłem w stanie jej dostać. Natomiast oni dawali mi wszystko inne, wiesz, miłość, dawali mi, sprzedawali mi wartości właśnie, które są bardzo ważne w życiu, takie jak uczciwość, jak właśnie miłość do innych również, tak, dobroć, nie robić komuś źle, wiesz, wiele rzeczy, o których ja w tamtym wieku i w ogóle wielu ludzi młodych nie myśli. I ja w pewnym momencie zdałem sobie z tego sprawę, że ja im robię krzywdę, że zachowuję się jak totalny, wiesz, baran.
A co to była za sytuacja, w której uświadomiłeś sobie, że robisz krzywdę rodzicom?
Ale wiele rzeczy, wiesz, będąc w podstawówce, rodzice byli wzywani w drugiej klasie podstawówki zapalanie papierosów. Druga klasa podstawówki, policzcie ile to jest lat. W siódmej klasie... Dobra, teraz już jak już zacząłem, to będę gadał, co?
Myślę, że trzeba byłoby...
Wiesz, ja wiem, że dla ciebie to dobrze, ale chodzi o to, że coś trzeba powiedzieć.
A poza tym ja chcę, żeby ludzie widzieli, jak można od takiego poziomu niskiego gdzieś do czegoś sensownie dojść.
To był niski poziom. Wiesz, to nie jest tak, że ja paliłem papierosy nałogowo w drugiej klasie podstawówki. Spróbowaliśmy, wiesz, zaczęliśmy takich rzeczy może ze względu na adrenalinę. W siódmej klasie podstawówki poprzekładali nas z klasy do klasy, tak? Bo niestety tak się spiliśmy z kumplami, że jeden z nas wylądował w szpitalu. Moi rodzice na to nie zasłużyli, wiesz o co chodzi, nie? Były jeszcze inne akcje, o których nie chcę gadać i to między innymi spowodowało, że ja się klepnąłem chyba w głowę i powiedziałem, że właśnie nie chcę tego robić moim rodzicom, nie? Poza tym jeszcze się nałożyło to, że wkręcała mnie motoryzacja, wiesz, adrenalina mogła być wywoływana gdzie indziej, nie? Też nie do końca bezpiecznie, wiesz, bo gdzieś tam poślizgi jakieś, podkradanie tacie auta, bezprawka jeszcze i robienie mnóstwa kilometrów bez prawa jazdy też nie było mądre. Ale miałem szczęście, wiesz, i chodzi o to, żeby młodzi ludzie, słuchając tego wywiadu, jeżeli mamy już jakiś przekaz dać, nie liczyli na to szczęście. Bo niektórzy nie mają szczęścia i w ciągu ułamka sekundy nawet to życie może się zamienić w piekło. Nawet jeżeli tak z góry wygląda na okej, nie? Kumasz?
zdaję sobie w 100% sprawę z prawdziwości Twoich słów. Ja też miałem różną przeszłość i...
No to dawaj. No dawaj, no
to nie
co?
Jest wywiad o mnie, ale...
No ale pierwszy raz powiesz coś tam...
No ale też zdarzały się jakieś bójki za szkołą, dajmy na to, czy na boisku, na którym teraz Sławek Peszko biega, no to to było regularne miejsce spotkań. No.
Taki grzeczny, miły i tak dalej. Nie powiedziałbym, że
dajesz
sobie
można było
w kaszę dmuchać, bo nie, bo jak myślę, że też się trochę z nami... I wiem, że
nie,
ale że nie, że nie, postawisz na swoje. No postawię. Dzięki temu też
tyle
zaszedłeś tam,
działam,
gdzie...
Tak. Ale zwróć uwagę, jak to się wszystko zmienia. Ty jesteś uśmiechniętym gościem, którego można było wręcz posądzić o to, że pochodzi z rodziny takiej bardzo dobrze sytuowanej, gdzie ten motorsport był takim dopełnieniem, stereotypowo patrząc, prawda, że syn...
Nie mam korzeni
tak
rajdowych,
no
kocham
właśnie
swoich rodziców, ale dobrze sytuowana rodzina, ja postrzegam to jako dobrych ludzi. Moi rodzice są naprawdę
dobrymi. Nie patrzysz na status materialny.
Nie, bo to nie jest potrzebne do tego, żeby... Bo niektórzy się żalą, że nie mają kasy i tak dalej. Wielu ludzi, mając jeszcze mniej pieniędzy w rodzinie, mówiąc tak trochę w cudzysłowo, dochodzi do fajnych tematów, tak? I też nie za wszelką cenę. Bo ja... Jest takie powiedzenie. Zrobię wszystko, żeby wygrać. Tak? No ale co, zabijesz, żeby wygrać?
Gdzieś ten limit musi zostać...
Nie? Tak, wszystko, co w mojej mocy, jeśli chodzi o, wiesz, przygotowanie, nie? Jeśli chodzi o ciężką pracę, od rana do wieczora, nie? W niedzielę pracujesz. Ja pracuję 6 godzin w niedzielę, każdą niedzielę. Jedyne, co w tej chwili mnie męczy, to to, że właśnie nie mam czasu na odpoczynek. I to się kumuluje, tak? Zbiera. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tak dużo startów pod rząd. To jest chyba większym problemem, bo jednego odpoczynek jest ważny.
A u Ciebie jest to trudniejsze, bo dwójka dzieci w domu. Na pewno też nie można znaleźć w 100% spokoju.
Ale wyjeżdżam do hotelu, żeby pracować.
Tak?
Tak. Takie są czasy w rajdach samochodowych, że musisz dużo czasu przed rajdem spędzić nad onboardami, nad przeanalizowaniem trasy. I wyjeżdżam wtedy do hotelu.
W tej samej miejscowości, w której mieszkasz?
Nie. Żeby nie mieć... wiesz, wtedy by mi była koncentracja zabierana. Byłbym za blisko. Jest to kilkadziesiąt kilometrów od domu. Mhm. I tak się dzieje bardzo często. Dopiero potem dojeżdża do mnie mój pilot Maciek i wtedy pracujemy razem. Ale 90% roboty muszę wykonać sam przed startem. I to powoduje, że może być tak kiedyś, i tego bym chciał uniknąć, że przyjdę do domu i powiem, otworzę drzwi i powiem, a ty chłopcze, jak się nazywasz? A on powie, Gracjan, jestem twoim synem. I nie chciałbym tego, wiesz? No, ale to
troszeczkę jest... chwil ci ucieka, prawda?
Zawsze tak jest. Zawsze tak będzie. Będzie ktoś cierpiał czy coś.
A jak dzieci zmieniły Twoje życie na tej niwie zawodowej? Bo potrafię sobie wyobrazić, że będąc zawodowym kierowcą rajdowym, kiedy nie masz dzieci, możesz podejmować 100% ryzyka. A jeśli te dzieci się pojawiają, no to chyba gdzieś tam lampka może się zaświecić i gdzieś odpuścisz, ściągniesz nogę z gazu, prawda?
Akurat statystycznie, patrząc na wyniki, nasze czasy na odcinkach przyspieszyłem, ale może dlatego, że sobie gdzieś to tam tłumaczę w ten sposób. Jest to dla mnie motywacja. Dzieci są dla mnie motywacją. Chcę im pokazać, być może też to wpływ ma na to też moja przeszłość, że właśnie warto mieć swoje cele, marzenia i ciężko pracować, do nich dążyć i mieć na nie wpływ.
Chcę wykorzystać to, że chcesz się z nami podzielić jakąś swoją niedopowiedzianą historią.
Ta lampka miga, ona jest mruga, cały czas jest niebieska. I ja myślę, że cały czas ktoś na wyjach za nami leci, wiesz? Wiesz, o co chodzi?
To już jest taki syndrom przeszłości.
Trochę tak.
Ale no, tak na początku sobie pół żartem, pół serio wspominaliśmy, no, o tym komisariacie. Ja na dołku nigdy nie byłem. Nigdy mnie...
Nie wypuszczaj mnie. Nie wypuszczaj mnie. No, co chcesz dalej?
Nigdy mnie policja za kratami nie trzymała. Ale też nie mam pewności, czy gdybym nie został w tamtym środowisku, w którym funkcjonowałem kilkanaście lat temu, to bym dzisiaj tego programu nie prowadził.
Efekt motyla.
Film.
Oglądałeś, czy nie?
Tak, tak, oczywiście. No. Że wszystko na nas wpływa.
Każda drobna rzecz ma wpływ na to, co się dzieje później w dalszym życiu, nawet za kilka lat. Ja w to wierzę, no zresztą tak jest, no bo wiesz, gdzieś tam poznanie się z kimś czasami w kolejce procentuje tym, że nie wiem, bierzesz ślub z tą osobą, nie?
A poznanie funkcjonariusza, który cię wpakował za kratki, co ci daje?
Ale skąd ty wiesz, że mnie ktoś wpakował za kratki? Mieliśmy trudności również z policją, tak? Robiliśmy różne rzeczy, natomiast wiesz, no... Teraz ważne, że od wielu, wielu lat zostało nam to wybite z głowy.
A kumple z tamtych czasów mają z tobą jakiś kontakt?
Tak, z wieloma jednak mam kontakt i cieszę się, no bo wiadomo, że nie wszyscy skończyli źle, nie? No,
też część z nich wielu... wyszła na prosto.
Tak, i mam fantastycznych kumpli, nie mam czasu się z nimi zbyt dużo razy spotykać w roku. Ale bardzo sobie cenię ten czas i nawet krótką rozmowę telefoniczną.
Nie jest tajemnicą, że dzisiaj spotkaliśmy się też poniekąd realizując materiał przy współpracy z marką Pirelli, ale to Pirelli w moim życiu nie jest tak mocno zaakcentowane jak w twoim, bo ty jesteś człowiekiem, który w ciągu jednego sezonu potrafi zużyć opon o jakiej wartości łącznej?
Kilkaset tysięcy złotych.
Kilkaset tysięcy złotych wydane na opony.
Ale wiesz, potrafi zużyć. Ja muszę to zużyć, żeby walczyć. I to też świadczy o tym, że dojeżdżam te rajdy, nie? No bo wiesz, bo gdybym nie zużywał tylu opon, to by świadczyło o tym, że kończę przedwcześnie rajd. Chociaż też się zdarzy.
Zdarzyło się, zaraz o tym porozmawiamy. Kilkaset tysięcy, czyli można powiedzieć, że bez mocnego wsparcia firmy z branży oponiarskiej, już niezależnie kto by to nie był, to nie da się uprawiać tego sportu zawodowego, no bo to jednak są tak potężne pieniądze, że...
Chyba, że pozyskasz te pieniądze gdzie indziej, natomiast
i kupisz sobie, tak.
Wsparcie Pirelli jest dla mnie o tyle ważne, że dają mi nie tylko opony, ale także support, wiedzę, co w tym sporcie jest kluczowe. Ja od dłuższego czasu jeżdżę na oponach Pirelli, natomiast od tego roku dopiero wszyscy muszą jeździć na Pirelli, którzy chcą się ścigać o Mistrzostwo Świata, ponieważ Pirelli...
Jest taki oblik.
Tak jest, wygrało ten przetarg.
I to chyba jest co uczciwe.
Co nie jest dla mnie dobre, bo
dla
teraz wszyscy
nie,
mają dobre
uczciwe.
Szanse, tak. Mocne szanse. No, śmiejemy się właśnie z chłopakami i z dziewczynami z Pirelli, ale taka jest prawda. Natomiast bez względu na to wygraliśmy ostatnio rajd. Właśnie w Mistrzostwach Świata, wtedy, kiedy jechali wszyscy na tych samych oponach. One są bardzo ważne.
Nie zawsze udaje się wygrywać, nie zawsze udaje się dojechać do mety. Tobie zdarzyło się dachowanie, dosyć nieprzyjemne w skutkach.
Myślałem, że zakończysz na samym dachowaniu i ja powiem...
Nieprzyjemny...
Nie jeden raz.
Nie jeden raz. Tak, ale myślę o tym takim najgłośniejszym. Ostatnimi czasy wywróceniu się. Powiedz mi, jaka jest recepta na powrót?
Na
powrót. Myślę, że o dzwonach teraz jeszcze nie będziemy rozmawiać, ale jaka jest recepta na to, żeby wrócić bez urazu psychicznego do sportu, który mógł cię pozbawić życia, no bo dachowanie jest bardzo niebezpiecznym zdarzeniem.
Dopóki nie trafisz w coś twardego w samochodzie rajdowym, to dachowanie jest wbrew pozorom dosyć bezpieczne, nie? Bo jesteśmy tam obudowani rurami.
Okay.
Faktycznie, że przy dużej prędkości to nie było bezpieczne, ponieważ miało miejsce w lesie i oparliśmy się tam o kilka drzew. Uderzyłem głową w klatkę, dach się zgniło, akurat po mojej stronie bardziej. Nie było to łatwe, bo tej samej nocy, śpiąc gdzieś tam w hotelu po drodze, bo wracaliśmy, miałem bardzo silne zawroty głowy. Myślałem, że się wywrócę, że spadnę z łóżka, bo zacząłem się jakoś tak dziwnie trząść. I wtedy się wystraszyłem. Natomiast tydzień później miałem testy, bo to miało miejsce na rajdzie Estonii, a tydzień później miałem testy już przed rajdem Turcji w Turcji. I chyba receptą jest po prostu siąść jak najszybciej do tego auta. Ja też nie miałem zbyt dużego wyjścia, bo to jest czas pandemii, te rajdy były odwoływane. I nie byłem w stanie powiedzieć sobie, dobra, to ten rajd odpuszczamy. Po prostu trzeba było jechać.
Brałeś, co było do wzięcia po prostu.
Więc wiesz, seria badań, dochodziliśmy do siebie, Maciek miał gdzieś tam coś z nogą. też pokiereszowaną tą nogę miał, ale raczej, wiesz, wyszliśmy z tego bez większych obrażeń, nazwijmy to. Tydzień później już w aucie i wygraliśmy rajd Turcji. To, jakby to jest chyba najlepszym takim finałem, jaki mógł się nam przytrafić po tym no, dosyć potężnym dzwonie, który możecie zobaczyć na YouTubie.
W opisie filmu zostawimy link do dzwona K1, żeby ludzie sobie mogli zobaczyć.
Patrzcie, jak wygrywamy, a nie jak dzwonimy.
U ciebie zwycięstwa tak są popularne, że już wszystkim spowszechniały.
Nie, ale ludzie lubią wypadki.
To lubią, jest, lubią dzwony. Jest, do dzisiaj filmy z Leszkiem Kuzajem na YouTubie dobrze się oglądają.
No, miał ich trochę, ten dzwon.
Kompilacje, ale też dobrym był kierowcą. No, potrafił jechać na bandzie, na adrenalina tam myślę, że była na szczytowych poziomach.
Tak, tak. To jest. On wyznawał zasadę win or die.
Tobie ta zasada nie jest do końca bliska, jednak próbujesz wypośrodkować to.
Też musisz ryzykować, wiesz, w Mistrzostwach Świata czasami jedziesz na limicie i przekonujesz się, co któryś zakręt, gdzie on jest, wiesz, no to jest wspaniałe, nie? Też
a propos limitów, to często się zdarza tak, że nie same umiejętności i maksimum opanowania technik jezdnych, że tak określę, stanowi o sile danego kierowcy, równie istotna jest psychika, a także przygotowanie fizyczne, no bo umówmy się, ty często musisz być w nieklimatyzowanym pojeździe, owinięty w kombinezon, z kaskiem na głowie, więc odczuwalna temperatura dla ciebie jest dużo wyższa. Bez dobrej kondycji nie dałbyś rady.
Ja myślę, że trudno sobie to wyobrazić. Trudno, znaczy mogę powiedzieć, jak jest. Są takie rajdy bardzo ciepłe, jak Sardynia, czy właśnie Turcja, gdzie w aucie niektóre elementy podłogi, bo nie mamy tych wygłuszeń, nagrzewają się do 100-120 stopni. Więc w aucie jest gdzieś nawet 70 stopni, 65 taka norma. Moje serce bije jakieś 170 uderzeń na minutę podczas odcinka specjalnego, więc no nie jest to łatwa, nie jest to komfortowa robota. I w tym czasie muszę podejmować szybko te właściwe decyzje, najlepiej w ciągu ułamka sekundy. Pilot też nie ma łatwej roboty, chociaż fizycznie mniej pracuje. Mówi się, że to umysłowy, a kierowca to fizyczny. Chociaż nie do końca tak jest, bo kierowca jednak też musi coś tam myśleć właśnie w takich warunkach. Więc tracimy dużo wody, przygotowujemy się do tego. Ja nie mam z tym problemu, żeby siedzieć spocony przez 18 godzin, jak na rajdzie Sardynii w kombinezonie. Podrujemy normalnie tyłki, jak dzieci. Kiedyś miałem, myślałem, że to wiesz, że to jest opcja o tym gadka, ale to jest normalne. Siedzisz 18 godzin spocony, nawet jak wymienisz kombinezon, zsiadasz do auta, to zaraz jesteś spocony, więc to nie ma większego znaczenia. I tak przez kilka dni, rajdu. Wcześniej testy, zapoznanie z trasą też nie są to łatwe rzeczy. Jest to ekstremalny sport również pod tym względem, nie tylko dlatego, że idziesz na żyletki pomiędzy drzewami i ścigasz się, no czasami masz wrażenie, że z dobrze odjechanymi gośćmi, a tak naprawdę to są bardzo inteligentni ludzie, którzy też kochają życie. No okej, okay, dobra, nie wszyscy pewnie, nie? Ale to jest fajne i to mnie też pociąga, nie tylko właśnie, wiesz, jazda jak Apacz, tylko też te trudy i ciężkie przygotowanie.
Pieniądze są nieodłącznym elementem motorsportu. W twoim życiu mógł się pojawić także etap związany z zadłużaniem się pod korek. Czy taka sytuacja miała miejsce w twoim życiu? No bo patrzę sobie na tą skłonność do ryzykownych decyzji u ciebie i jest ona naprawdę na zaawansowanym poziomie.
Tak. To nie jest tak, że wiesz, że ja jestem hazardzistą, chociaż w pewnym sensie by można było tak powiedzieć. Faktycznie musiałem brać kredyty wtedy, kiedy rozwaliłem samochód jeden raz, drugi raz i to kumulowało oczywiście gdzieś tam to zadłużenie. Więc można w pewnym sensie powiedzieć, że jestem hazardzistą.
Na jakim poziomie to zadłużenie było?
Wiesz, to było kilkanaście lat temu, kilkaset tysięcy złotych, więc dosyć sporo.
Czyli narzuciłeś sobie na barki presję, tym większą, że nie tylko polegającą na tym, że potrzebowałem znaleźć sponsorów, ale jeszcze biorę kasę od zewnętrznych podmiotów, wszystko po to, żeby zrealizować swój cel. No, wielka determinacja. Ale czy to było rozsądne?
No, sam sobie odpowiadasz chyba na pytanie. Nie do końca, dlatego nie polecam tego modelu, który ja prowadzę, w 100% innym. Czyli właśnie wydawanie więcej niż tak naprawdę. Tylko rajdy to jest sky is the limit. To jest studnia bez dna, gąbka, która pochłonie każdą ilość pieniędzy tak naprawdę. Jeżeli nie potrafisz tymi pieniędzmi zarządzać i kierować zespołem, czy po prostu no, wyjeżdżąc rajdy, na które cię nie stać. Ale był taki moment w życiu, gdzie faktycznie, kiedy skumulowałeś też ilość wypadków, nieubezpieczony samochód, a wiadomo, te auta są bardzo drogie, części do nich również. Zwłaszcza po takim wypadku, kiedy zniszczyłem w zasadzie całą budę, bo uderzenie przodem nastąpiło w przepust, a podłoga była pofalowana mimo wielu, wielu metrów rur w aucie zamontowanych, podłoga była za moim fotelem pofalowana.
Czyli miałeś dużo szczęścia?
No pewnie nie jeden raz, nie? Tak się uśmiecham, wiesz, jakbym był nierozsądny, ale...
Czyli jesteś kotem? Kotem rajdów.
Trzeba być, wiesz, czasami trzeba być, no. Żeby coś osiągnąć, musisz starać się być takim, wiesz.
A miałeś coś takiego, że przychodzisz do hotelu po danym rajdzie i myślisz sobie... Rany boskie, przecież ja byłem sekundy od śmierci, byłem na... totalnej granicy. Mogłem do domu nie wrócić. Doceniam od teraz chwilę, którą mogę spędzić z bliską osobą.
A wiele razy. Może nie, że nawet w hotelu, tylko zaraz po odcinku. Czasami kończysz odcinek specjalny i gdzieś tam dociera do ciebie, że no, było nie tyle szybko, bo szybko jest zawsze, ale było tak grubo, że nie do końca
miałeś kontrolę.
Samochód zachował się tak, jak ty tego oczekiwałeś. I wtedy musisz liczyć właśnie na przysłowiowe szczęście. Bo wypadnięcie z drogi, czy zmiana linii jazdy czasami o 30 cm powoduje, że musisz liczyć na szczęście. Bo jeżeli tam te 30 cm dalej jest łąka, pobocze klasyczne, to jest ok. Ale jeżeli tam stoi drzewo, a ty na budziku masz więcej niż tutaj, kumasz, nie?
No oczywiście, no. I tego typu doświadczenia nauczyły cię cieszyć się życiem?
Oj, bardzo. Kocham życie.
Czyli nie zawsze miałeś taką pozytywną naturę?
Kocham ludzi. Myślę, że zawsze miałem taką, takie dobre podejście, pozytywne podejście. Ale rajdy nauczyły mnie jeszcze większego właśnie doceniania tego, co się ma. Także w kontekście tej najwyższej wartości, czyli życia. Wydaje mi się, że za rzadko, wiesz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zapominamy nie tylko nie wiem, o najbliższych, o kontakcie z nimi, o relacjach z nimi, ale też zapominamy o właśnie... O tym, żeby po prostu cieszyć się, że jest zajebiście, nie?
Pada deszcz. Żeby cieszyć się chwilą, tak?
Słuchaj, pesymista powie, że pada deszcz, a optymista powie, ale jest ciepło.
I ty właśnie masz optymistyczną wersję.
No.
Sobie.
Wiesz, nie zawsze jest łatwo. Wiadomo, nie? To jest, żeby nie było, że moje życie było sielanką, bo jak wiesz, nie było.
No nie było.
I nie jest, tak? Ale wolę trzymać je dwoma rękoma.
A w jaki sposób?
Dwiema rękami? No, podobno je formy są poprawne.
W jaki sposób spłaciłeś te zobowiązania? Bo to no też to jest kolejny drogowskaz.
To trwało wiele lat, systematycznie. Nie ukradłem tych pieniędzy, jeżeli cię o to...
Nie, bez żadnej tezy, kompletnie.
Nie,
ja jestem
no to
otwarty
serio.
Na słuchanie ciebie.
Serio, ciężką pracą.
Ciężką pracą.
No, ale wiesz, ale było grubo, żeby... I paradoksalnie udawało mi się w międzyczasie jeździć w rajdach, nie? Co było i tak wielkim wyczynem. I też wyrozumiałością ze strony najbliższych. No bo to wiesz, wsparcie, bez wsparcia tak naprawdę rodziny, takiego mentalnego, moje zwycięstwa zaczynają się w domu. Filip.
Rozumiem to stwierdzenie.
Kumasz.
Oczywiście.
Znaczy ja wiem, że kumasz, nie? Tak, tylko mówię, żeby to dotarło też do...
Podkreślasz to.
Do widza. to jest coś, czego się nie docenia zazwyczaj. Wsparcia w domu.
No ale nie każdy ma to wsparcie.
Nie każdy
w domu.
Nie każdy ma. Jak już masz, to doceniaj. Jak nie masz, to walcz o to, żeby je mieć.
Zawsze można zmienić życiowego partnera.
Co ci jeszcze więcej można powiedzieć? Wiesz, o co chodzi?
Tak, zawsze można znaleźć innych przyjaciół, zmienić żonę, jak cię podcina skrzydła.
No, nie idźmy tak daleko, wiesz, bo ktoś powie, mówiliście, żeby zmienić męża albo żonę.
I no nie, ale nic, wiesz, nie? Wiesz, o co mi chodzi. Tak. Trzeba przede wszystkim zacząć zmianę od siebie samego. Co ci tak rozmawiał?
Że siekierkę na kijek zamieniłem, wiesz, coś. Yeah. Filip, a ty mówiłeś, żebym zmienił żonę.
Dobrze, to w takim razie reklamacji nie przyjmujemy i z tym ostatnim zdaniem nie musicie się zgadzać. Teraz zapraszamy Was do Subaru Cayetana. Przewiezie mnie tymi okolicznymi dróżkami i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni film, który już po mojej egzystencji ktoś będzie składał i myślał sobie, przeczuwał, co się dzieje, co się stanie. Także siadamy i bezpiecznie ruszamy w trasę.
Bezpiecznie, tak.
Teraz już jedziesz na poważnie, co?
No, na wyjściu takie rzeczy. O tym mówiłem. 30 centymetrów. To prawda, tu nie ma prędkości.
No musi mieć do siebie ten pilot zaufania. Od cholery. Bardzo. Zapraszam Was w przyszłą środę o godzinie 18 na kolejny odcinek.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. Czytał Tomasz Knapik.